Cześć, to jest podcast Rusz się zdrowo. Rozmawiamy tutaj o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych i nie tylko. Serdecznie zapraszam, Tomasz Chruświcki. Cześć, jest 2 stycznia, sobota. Przed godziną 7:00. Za oknem jeszcze ciemno i mróz, więc mam nadzieję, że czujecie ten klimat. Wstałem dzisiaj specjalnie wcześniej, żeby nagrać ten pierwszy odcinek podcastu, w którym troszeczkę opowiadam w ogóle, dlaczego ten podcast powstał, skąd wziął się pomysł, kim ja w ogóle jestem, o czym będziemy tutaj rozmawiać i myślę, że kilka innych ciekawych faktów się dookoła nam przytoczy, więc serdecznie zapraszam. Zaczynajmy. A więc tak, na wstępie może po co w ogóle ten podcast? Myślałem o nim już na początku roku 2020, więc myślę, że dokładnie rok temu. I to były takie luźne myśli. Chciałem coś tam zacząć nagrywać, chciałem zaprosić paru gości, ale bez jakiegoś większego ciśnienia. Ten pomysł wrócił dosyć niedawno, kiedy brałem udział właśnie w podcaście u Tomka Olchawy. Modern Training Podcast. Serdecznie w ogóle polecam cały podcast i naszą rozmowę. Tak zobaczyłem, że w sumie faktycznie jest to fajna sprawa. Spotykać się z ciekawymi ludźmi, rozmawiać z nimi na ciekawe tematy, wyciągać z tego wnioski, uczyć się przy okazji. I postanowiłem rozpocząć działania w kierunku otworzenia własnego podcastu. Gdzieś tam jeszcze przed świętami zakupiłem troszeczkę sprzętu. Nie inwestowałem na początek zbyt dużo. Mam nadzieję, że jakość, jaką będziemy dowozić dzięki temu, co mam, nie będzie najgorsza. Więc jeżeli chodzi o genezę jakby takiego technicznego powstania podcastu, to by było na tyle. Ale jeżeli chodzi o taką kwestię bardziej merytoryczną, ideową, no to myślę, że ten pomysł już się tlił w głowie u mnie dużo, dużo wcześniej, może nie w formie podcastu, aczkolwiek już od paru lat mam takie podejście do swojej pracy i do swojej działalności gdzieś tam blogowej czy w social mediach, że chciałbym szerzyć teorię zdrowego ruchu, a teorię zdrowego treningu z poszanowaniem własnego organizmu, ale i jak najlepszymi efektami treningowymi. Chodzi o to, że zauważam zarówno jako fizjoterapeuta, jako trener kolarstwa, może nie tyle co wiele, ale co często popełnianie rażących błędów zarówno w dbaniu o siebie, w procesie treningowym, w podejściu w ogóle do sportu, które utrudniają wielu ludziom zdrowe trenowanie, w szczególności w sportach wytrzymałościowych, bo w tej dziedzinie gdzieś tam siedzę i tą dziedziną gdzieś tam się zajmuję. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja myślę, że będę głównie w tym obszarze się poruszał. Mam nadzieję, że będzie udawało mi się zapraszać takich gości, którzy też poruszą troszeczkę tematów dookoła sportu wytrzymałościowego, również ze sportów zespołowych, sportów walki itd., itd. Ale to będzie priorytet na później. Na razie największym priorytetem mojej działalności jest to, żeby stworzyć naprawdę kilka fajnych odcinków, zarówno samemu, jak i z niesamowitymi specjalistami, póki co z Polski, a propos tego, jak mądrze i zdrowo podejść do procesu treningowego w sporcie wytrzymałościowym. Jak dbać o swoje zdrowie w tym treningu, jak dbać o swoje samopoczucie, a przy tym cieszyć się w zasadzie z tych efektów treningowych, bo to też nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie dbać o to wszystko dookoła, ale też niech ten trening będzie naprawdę solidnym bodźcem, solidnym fundamentem pod dobre wyniki sportowe. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że ten podcast pozwoli mi troszeczkę szerzyć teorię i ideę zdrowego ruchu i liczę, że w tym też pomożecie, bo to będzie bardzo mocno zależało od Was, jak daleko ten podcast będzie dochodził, że tak powiem, w eterze i jak daleko te częstotliwości nasze radiowe, których tak naprawdę nie mamy, będą szerzone. Ten podcast Rusz się zdrowo powstał też po to, żeby troszeczkę jakby połączyć te dwie moje profesje, które staram się już od jakiegoś czasu łączyć. Głównie chodzi o to, że wielu ludzi z mojego środowiska mówiło mi, że powinienem wybrać jedno. Powinienem specjalizować się tylko w jednej dziedzinie, czyli albo fizjoterapia, albo trening. Słuchaj, Tomek, tego nie da się połączyć. Tak często słyszałem. Ja nie do końca się z tym zgadzałem. Uważałem, że w szczególności w obszarze, w jakim ja pracuję, czyli gdzieś tam kolarstwo, bieganie, triatlon, czyli te okolice, nie powinno właśnie się w moim przypadku przynajmniej rozdzielać tych dwóch profesji. Bardzo dużym atutem będzie to, że ja znam zarówno ten obszar od strony treningowej, jak i te aspekty wynikające z strony medycznej, strony zdrowotnej i będę starał się łączyć te dwa światy. Bo zazwyczaj jest tak, że to zauważyłem w gabinetach, to zauważyłem w rozmowach z trenerem. Fizjoterapeuta często jak najlepiej chce dla zdrowia. Chce, żeby ten pacjent, który do niego przychodził, naprawdę w 100% wrócił jakby do uprawiania sportu, ale takim spokojnym trybem, takim pewnym, takim jakby fundamentalnym, zgodnie z tym wszystkim, co się dookoła mówi i co się czyta w podręcznikach. Z kolei trener ma podejście, że no dobra, on najlepiej jakby był gotowy na jutro, albo na dzisiaj, czy na wczoraj. I nie ma takiego pomostu pomiędzy tym wszystkim. Ja chciałbym łączyć te dwie strony świata tak naprawdę, wypośrodkować to wszystko i pomagać sportowcom w wracaniu zarówno po wszystkich kontuzjach, jak najszybciej do sportu, jak najszybciej do lepszych wyników, ale też i pomagać im troszeczkę zrozumieć siebie. To zabrzmiało tak, myślę, górnolotnie, ale zrozumieć siebie, swoje ciało, swój organizm i swoje zdrowie przede wszystkim. Żeby wiedzieli coś, z czym się je, żeby zaczęli dbać naprawdę o siebie. Bo to, co widać w naszym środowisku właśnie tych sportów wytrzymałościowych, to jest permanentne zajeżdżanie się i niszczenie swojego zdrowia, które prędzej czy później jakby kogoś dojedzie, tak brzydko mówiąc może troszeczkę. I w zasadzie u mnie ta droga w ogóle do trenera, do fizjoterapeuty zaczęła się właśnie od tego, że się zajechałem. Może nie do końca ja, ale nie będę chciał tutaj wyciągać trupów z szafy tak zwanej. U mnie zaczęło się to wszystko chyba od tego, że bardzo mocno się przetrenowałem, bądź zostałem przetrenowany. Ale to był taki okres, gdzie naprawdę to było straszne, szczerze mówiąc. Ja się przetrenowałem do tego stopnia, że nie miałem ochoty patrzeć na rower przez dobre, myślę, nawet pół roku. Miałem wręcz, można powiedzieć, odruch wymiotny na widok kolarzy na przykład na ulicy. Niektórzy to pewnie mają do dzisiaj, kierowcy. Aczkolwiek to jest sprawa może na inny temat, na inną rozmowę w innym czasie. Ale naprawdę, miałem dosyć sportu, miałem dosyć treningu i nie chciałem w ogóle o tym myśleć. Musiałem odstawić jakby rower do szafy, można tak powiedzieć. Ja rower wcześniej trzymałem zawsze w swoim pokoju. W trakcie tego przetrenowania zrezygnowałem z tego, schowałem go, bo on mnie stresował, będąc przy mnie po prostu. I naprawdę, to nie było fajne uczucie. Nie polecam nikomu. Wraca się z tego ogromnie ciężko i największy problem był taki, że w powrocie i w leczeniu tego przetrenowania nie miałem specjalnie pomocy ze strony specjalistów. I nie to, że nie wiem, rodzice mi nie pomogli czy cokolwiek, ja po prostu nie wiedziałem, że są takie możliwości. Miałem podejście, no przetrenowałem się, no cóż, muszę odpocząć. A to nie do końca tak wygląda. Ale już mniejsza o to, bo o przetrenowaniu będziemy pewnie rozmawiać kiedy indziej i wielokrotnie i poświęcimy temu całe odcinki. Ale póki co chciałbym się skupić na tym, jak w ogóle udało się dojść do tego momentu, w którym jestem i do którego gdzieś tam dalej dążę. Więc po tym przetrenowaniu, jak już zacząłem powoli wracać do treningów, miałem takie podejście, że nie powinienem już nigdy tego błędu popełnić, że powinienem zdobyć na tyle dużo wiedzy, która pozwoli mi na to, że ten mój trening będzie taki naprawdę wysokiej jakości i niewysokiej jakości pod względem tego, że będę kontrolował każdą cyferkę na treningu, ale że on będzie tak naprawdę fajnie, mądrze rozegrany, ogarnięty tak ogólnie. Nie tylko, że to, co ja robię na treningu, ale też wszystko dookoła, czyli jakieś treningi tak zwane prehabilitacyjne, jakieś korekcje w postaci na przykład rolowania, stretchingu, ćwiczeń wzmacniających, cokolwiek. Zacząłem o te wszystkie aspekty dbać. Bardzo zacząłem zwracać uwagę na aspekty regeneracji. Zacząłem też wtedy badać siebie, swoje zdrowie. Chodziłem na badania krwi, sprawdzałem regularnie, co tam się dzieje. Uczyłem się też w ten sposób. To był okres, w którym bardzo dużo uczyłem się też o treningu. Na początku z takich klasyków, gdzieś tam w kolarstwie, jak Biblia treningu, czy kolarstwo zaawansowane, czy jakiś podręcznik po treningu z pomiarem mocy. Były naprawdę bardzo fajne, podstawowe książki. I tak się uczyłem. No i nastał ten moment, że w pewnym momencie zacząłem po prostu trenować znajomych. To myślę, że jest klasyczna droga u trenera. Czyli coś tam już wiemy o swoim treningu, umiemy już coś tam działać i zaczynamy tego próbować na innych, którzy oczywiście są świadomi naszej niewiedzy, świadomi też tego, że nie świadczymy tych usług profesjonalnie, a tylko w formie takiego dodatku do naszego życia. No i tak gdzieś tam znajomych z okolicy zacząłem trenować z racji, że widziałem potrzebę dalszej edukacji, no to uczyłem się ciągle o tym treningu, szukałem optymalnych rozwiązań, szukałem dostępnej wiedzy w internecie, która naprawdę jest tak łatwo dostępna w tych czasach, że aż głupio z niej nie korzystać. No i zaczęło to się rozrastać. Na początku znajomi, potem znajomi znajomych, potem już takie osoby, z którymi prawie w ogóle nie było powiązania. W 2015 roku, w lutym, więc niedługo będzie rocznica, założyłem mojego fanpage'a na Facebooku. On się wcześniej nazywał iTrainer. Nie chciałem w ogóle siebie wiązać z nazwiskiem, bałem się troszeczkę pokazać w środowisku. Myślałem, że co ludzie powiedzą, nie? Że ja się biorę za trening, ja tu kogoś pouczam, a nie byłem nigdy dobrym sportowcem. Bo taka prawda, ja nigdy nie zdobyłem mistrzostwa Polski, nigdy nie byłem nawet mistrzem Wielkopolski, wygrałem może 1-2 wyścigi w życiu, ale uważam, że nie to jest najważniejsze w tej kwestii, w kwestii bycia trenerem. Nie każdy zawodnik musi być świetnym trenerem i nie każdy trener musi być świetnym zawodnikiem. Musi wiedzieć, z czym to się je. Ale wracając do tematu, bałem się, że ludzie będą gdzieś tam się troszeczkę śmiali ze mnie, że ja zaczynam takie rzeczy, więc na początku w ogóle nie wiązałem tego ze sobą. Robiłem to, można powiedzieć, bezosobowo. No i w 2015 roku założyłem tego fanpage'a. On bardzo mocno przez ten czas ewoluował. Od takich mega prostych porad, jakieś zwracania uwagi na takie proste aspekty. W ogóle chyba pierwszy wpis, jaki pisałem, to jest o śnie, o blokowaniu niebieskiego światła, które do nas dociera. Więc w 2015 roku naprawdę to nie był modny temat. Ja już wtedy pisałem o takich rzeczach, które nie do końca wszystkie osoby znają, stosują. I to było też takie moje podejście, żeby pisać o tym, co nie jest oczywiste, żeby edukować o rzeczach, które jakby ludziom się wydają, że wszystko robili do tej pory dobrze, a ja wchodziłem z czymś i mówiłem, że nie, jednak nie, musimy zmienić troszeczkę ten nasz paradygmat tego podejścia do treningu. Nazwa iTrainer wiązała się z tym, że to miało znaczyć, że trening jest inteligentny. Myślę, że spoko, aczkolwiek sama nazwa w sobie nie porywała. Z czasem zacząłem po prostu zmieniać troszeczkę jakby nazewnictwo na swoim blogu. Założyłem też takiego normalnego bloga. Pisałem takie dłuższe wpisy i w zasadzie ta działalność toczy się do dzisiaj. No i dzisiaj uruchamiam dodatkowo podcast. Następny chyba będzie tylko i wyłącznie YouTube, chociaż już tam coś delikatnie próbowaliśmy, ale to raczej w takiej formie rozrywkowej związanej z kolarstwem. Jak ktoś chciałby zobaczyć, to można wpisać w wyszukiwarce YouTube'a iTrainer Sprinty. To były takie krótkie filmiki, które nagrywaliśmy ze znajomym podczas treningów, dynamiczne, z ładnymi ujęciami się staraliśmy robić, ale to tak bardzo amatorsko, z telefonu i z jakiegoś tam GoPro chyba dwójki, więc naprawdę szału nie ma, ale polecam sprawdzić. Myślę, że troszkę rozrywki na dzień dzisiejszy będzie. Wracając do tematu, bo troszeczkę się rozgadałem. No i tak po drodze właśnie, jak prowadziłem tego bloga, jak uczyłem się cały czas o tym treningu, podejmowałem jakieś tam pojedyncze współprace z różnymi już ludźmi z Polski, stwierdziłem, że przydałoby się coś w moim życiu zmienić, że potrzebuję takiej ugruntowanej, solidnej wiedzy na temat jakby ludzkiego organizmu, żeby lepiej ludzi prowadzić. Bo już wtedy wiedziałem, że ta praca będzie dla mnie priorytetem, że ja raczej nie chcę nic innego w życiu robić. Więc kończąc studia inżynierskie, podjąłem decyzję o tym, że pójdę na studia fizjoterapii. Decyzja dosyć mocno mieszająca w moim życiu. Wyobraźcie sobie, jesteście już jakby u schyłku jednych studiów, już piszecie pracę inżynierską, macie jakieś tam nagrane tematy związane z pracą zawodową i zawód całkiem fajny, myślę, że dobrze płatny już od samego początku, patrząc po tym, co dostawałem chociażby na stażach czy praktykach. I nagle podejmujemy decyzję, że zaczynamy wszystko od nowa. A więc poszedłem na AWF w Poznaniu, na fizjoterapię. Na początku z założeniem takim, że chcę się dowiedzieć po prostu jak najwięcej o ludzkim organizmie. Dlatego też wybrałem fizjoterapię, bo stwierdziłem, że poziom takiej nauki podstawowej typu fizjologia, anatomia będzie na najwyższym poziomie. Chciałem, żeby ode mnie wymagano i faktycznie wymagano. Studia nie były jakoś bardzo ciężkie, aczkolwiek trzeba było czasami przysiąść. Ja jestem osobą, która raczej jak ma coś do zrobienia, to po prostu robi i nie gada i jakoś to wszystko udaje się dowozić wtedy. Więc tak po 3 latach skończyłem te studia na AWF-ie bez większych ekscesów. Uzyskałem tytuł fizjoterapeuty, ale co ważniejsze, po drodze, w zasadzie już na pierwszym roku, nie tylko miałem podejście, że jak się chce nauczyć tutaj jak najwięcej o ludzkim organizmie, ale już byłem zakochany jakby w pracy fizjoterapeuty. W ogóle idąc na studia miałem zupełnie inne wyobrażenie a propos tego, jak ta praca wygląda i z czym to się wiąże. Troszeczkę mi się to w trakcie studiów zmieniło, ale naprawdę pochłonęło mnie to mocno i wtedy miałem taki ogromny już fokus na pierwszym roku, w połowie pierwszego roku na to, żeby być dobrym fizjoterapeutą i żeby faktycznie tak pracować. I to jest, myślę, taka nieszablonowa droga, bo zazwyczaj na fizjoterapię idą osoby, które a. nie dostały się na medycynę, b. miały sporo kontuzji sportowych ze dzieciaka i gdzieś tam mieli kontakt z fizjoterapią, c. nie mieli pomysłu na siebie. I to u mnie ani jedno, ani tamto. Na medycynę nie chciałem się dostać, kontuzji jakoś strasznie dużo w dzieciństwie nie miałem, poza jednymi problemami z biodrem, które się bardzo długo toczyły od czasu tego mojego przetrenowania. No to nie było też tak, że ja pomysłu na siebie nie miałem. Ja miałem, tylko on mi troszeczkę wyewoluował w trakcie moich studiów. I teraz tak, ukończyłem sobie te studia, po drodze zrobiłem już parę kursów. No i myślę, że co najważniejsze i co najciekawsze w moim takim rozwoju fizjoterapeuty, to to, że ze swoimi problemami z biodrem zacząłem chodzić do fizjoterapeuty, do Krzycha Śmiechurskiego, fizjoterapia biegacza. I tak od rozmowy do rozmowy podczas wizyty zaczęliśmy sobie gdzieś tam wchodzić na tematy fizjoterapeutyczne, oboje wiedzieliśmy, czym się zajmuję. Potem trafiłem do Grzegorza Stępienia, z którym też na ten sam temat rozmawiałem. I tak pewnego dnia wyszedł temat, że słuchaj, my się będziemy przenosić w inne miejsce, tam będzie taka salka treningowa. Może byś poprowadził jakieś takie treningi grupowe u nas. No i tak zaczęła się moja wspaniała przygoda z fizjoterapią biegacza, gdzie dołączyłem do zespołu tych dwóch wspaniałych osób, z którymi teraz regularnie praktycznie dzień w dzień, tydzień w tydzień pracujemy i rozwijamy tą naszą działalność. I naprawdę potoczyło się to bardzo fajnie, jeżeli chodzi o moją drogę gdzieś tam do fizjoterapii, do bycia fizjoterapeutą, do pracy w fizjoterapii. Bo potem z tych treningów przeszedłem na pracę jeden na jeden z pacjentami, na pracę w gabinecie i tak to ewoluuje cały czas. Jeżeli chodzi o rozwój trenerski, bo zrobiłem tu taki troszeczkę przerywnik, jeżeli chodzi o te moje dwie drogi, to cały czas pomimo robienia studiów, pomimo uczenia się w zakresie fizjoterapii, poświęcałem też bardzo dużo czasu na zdobywanie tej wiedzy o treningu. I co najlepsze uważam, udawało się łączyć te dwie dziedziny. Dla niektórych odległe, dla mnie one są bardzo bliskie siebie, bo zarówno trening, jak i fizjoterapia to jest jakieś tam zarządzanie stresem naszego podopiecznego czy pacjenta, jakieś tam zarządzanie obciążeniem, w szczególności w przypadku sportowców i takie całościowe spojrzenie na organizm ludzki. No jeżeli chcemy naprawdę być dobrym trenerem, chcemy być dobrym fizjoterapeutą, to musimy na to wszystko pracować całościowo. i nie mówię specjalnie holistycznie, bo to słowo jest mocno przereklamowane w ostatnich czasach, ale mówię całościowo. Czyli zarówno od mojej strony trenerskiej, zarówno od strony fizjoterapeuty, ale też i odsyłanie swoich klientów, podopiecznych, pacjentów do innych specjalistów, do dietetyka, do lekarza, do psychologa i tak dalej, i tak dalej. To składa się naprawdę na fajną, całościową pracę i ja się bardzo cieszę, że udaje mi się chociażby dwa obszary z tej całościowej pracy łączyć i mniej więcej można powiedzieć, że się na nich trochę znam. Nie mówię, że się bardzo znam, bo jeszcze do tego daleka droga i sporo nauki, ale coś tam po prostu troszeczkę wiem. O tej drodze myślę, że jeszcze kiedyś porozmawiamy przy okazji, a jak będzie może jakaś ciekawa rozmowa z moimi bliższymi znajomymi, może z kimś ze studiów, cokolwiek, rozwiniemy sobie ten temat jakby drogi do bycia fizjoterapeutą, do bycia trenerem i jakie ma to przełożenie też na kwestie jakby współpracy z konkretnymi osobami. A teraz chciałbym przejść dalej, bo naprawdę już mamy 20 minut za sobą, tutaj widzę na zegarze i warto by było dokończyć, nie chcę, żeby to trwało w nieskończoność. Jeżeli chodzi o tematykę, bo o tym chciałbym też porozmawiać, tematykę, jaka będzie poruszana w ramach tego podcastu, będzie to wszystko właśnie dookoła sportu, dookoła fizjoterapii, dookoła zdrowego treningu. Czyli rozmowy z fizjoterapeutami, z dietetykami, z psychologami, z samymi też zawodnikami. Ja raz po raz, myślę, będę też realizował takie podcasty w formie solo, na przykład opowiadając troszeczkę na jakiś temat w takiej krótszej formie. Będziemy rozmawiać o tym, jak dbać o zdrowie, jak mądrze trenować, jak wyciskać z siebie maksimum, ale też przy zachowaniu maksimum zdrowia. I myślę, że na ten temat naprawdę nie ma co więcej rozmawiać, bo to by spłyciło troszeczkę jakby tematykę tego podcastu. Ona ma być obszerna, ale obszerna w jednej konkretnej dziedzinie. Chcę, żebyśmy, nie wiem, przez myślę kilka lat, bo trochę to będzie, mam nadzieję, trwało, zebrali naprawdę fajne grono specjalistów w obrębie tego podcastu, w obrębie tego przedsięwzięcia, którzy podzielą się naprawdę taką rzetelną wiedzą. Nie, że to będzie jakaś tam wiedza z najprostszego portalu treningowego, który sobie wpiszecie w Google i jest dobrze wypozycjonowany i wyreklamowany, tylko to będzie naprawdę taka rzetelna, specjalistyczna wiedza, poparta doświadczeniem, poparta wiedzą teoretyczną, taką wiedzą fundamentalną, a nie jakieś takie same, jak to się mówi, sexy porady, czyli takie bardzo fajne w odbiorze, jak słuchamy tego, wow, że coś jest naprawdę super, nie? To tak jak ktoś czasem mówi, że jakimś tam jednym prostym sposobem możemy wygrać wyścig, możemy poprawić swój czas na maratonie o pół godziny. Nie. W sporcie, w zdrowiu nie ma prostych sposobów, które powodują ogromne zmiany. W sporcie i zdrowiu jest rzetelna, spokojna, dobrze zaplanowana i mądra praca. I ja z tego założenia wychodzę i też to założenie będę chciał tutaj szerzyć. Jeżeli chodzi o gości, których tu będę zapraszał, to już parę osób mam ogarniętych, tak brzydko mówiąc. Już się umówiliśmy na pierwsze terminy. Będą to, tak jak wcześniej wspomniałem, głównie fizjoterapeuci, dietetycy, sami sportowcy, psychologowie i tak dalej, i tak dalej. Będą to też moi znajomi, którzy gdzieś tam pewnie w świecie sportu troszeczkę się obracają. I będziemy sobie rozmawiać na tematy, które są najbardziej powiązane z nimi. Na sam początek, w pierwszych odcinkach na pewno będzie jeden, dwóch, może trzech fizjoterapeutów. Będzie jeden zawodnik, jeden trener, taki związany typowo z kolarstwem, ale też będzie trener związany z ogólnym przygotowaniem motorycznym, który też współpracuje z biegaczami, z kolarzami, z triatlonistami, ale i nie tylko, z wieloma innymi sportowcami. Ale zawsze to jakby będę chciał wyciągać z nich jak najwięcej a propos sportów wytrzymałościowych i troszeczkę dookoła. Naprawdę, nastawienie jest takie, sporty indywidualne, sporty wytrzymałościowe, ale dookoła też będziemy czasem troszeczkę rozmawiać. Ja mam nadzieję, że ten odcinek uda mi się przygotować już gdzieś tam w przeciągu najbliższych dni i w pierwszym tygodniu stycznia on się pojawi w eterze. Jeżeli chodzi o kolejny, on myślę, że będzie jeszcze też w pierwszej połowie stycznia. Potem plan mam taki, żeby te odcinki publikować się dwa razy w miesiącu. i troszeczkę ustrukturyzowałem jakby pracę moją taką blogową i tu też chciałbym o tym wam wspomnieć, żebyście wiedzieli, na czym stoimy. Na blogu będzie pojawiał się prawdopodobnie jeden solidny, taki merytoryczny wpis w miesiącu, coś jak ostatnio ten o śnie w sporcie, czyli coś, co wymagało ode mnie większego researchu, większego zaangażowania, większej ilości czasu poświęconej na samo pisanie. I on będzie raz w miesiąc, taki wpis, naprawdę, merytoryka 100%. Podcasty póki co chciałbym publikować dwa w miesiącu, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A dodatkowo będę starał się robić jakby formę audio każdego wpisu na blogu. Czyli zarówno forma tekstowa, jak i potem wezmę sobie ten mikrofon i nagram taki krótki podcast właśnie o tym, co napisałem. Troszeczkę to wtedy rozszerzymy, ale to nie będzie jakiś bardzo długi odcinek, tylko takie delikatne rozszerzenie tego samego postu. Wychodzę z założenia i w sumie tak zdałem sobie z tego niedawno dopiero sprawę, co głupie, że sporty wytrzymałościowe są w sumie idealną jakby sytuacją do chłonięcia wiedzy poprzez podcasty. Wpisy blogowe tutaj nie są specjalnie idealnym rozwiązaniem. No dlaczego? Bo my jako sportowcy wytrzymałościowi spędzamy naprawdę setki godzin w roku na treningach. W tygodniu to jest kilkanaście zazwyczaj. Mamy ogromnie dużo czasu na słuchanie podcastów w trakcie treningów i ten czas warto wykorzystać. Jedni lubią biegać z muzyką, a inni z podcastami. Ja na przykład bardzo lubię słuchać podcastów podczas treningu. No i jest to jakaś tam łatwiejsza forma odbioru, która nie wymaga od nas takiego zaangażowania. Myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Czyli też te posty blogowe będą się pojawiały w formie audio, żebyście mieli do wyboru, jak chłonąć tą wiedzę, którą będę starał się wam przekazać, czy jakieś tam swoje tematy. I myślę, że raz w tygodniu dodatkowo będą się pojawiały jakieś takie proste tipy gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie, to co publikuję. Zapraszam serdecznie też na te media, a tam pokazuję dużo więcej od takiej strony tak zwanego backstage'u, trochę zza kulis, jak pracuję, jak to wszystko wygląda od strony technicznej często. Więc naprawdę zapraszam do obserwowania, bo sporo ciekawych rzeczy tam czasem się pojawia. No i oczywiście mailing, newsletter, który ostatnio bardzo mocno rozwijam. Tam raz w tygodniu pojawia się przegląd ciekawostek ze świata zdrowia i treningu. Ostatnie dwa tygodnie nie było, bo są święta i zrobiłem sobie taki mały urlop od tego, ale już od pierwszego tygodnia stycznia wracamy do regularnej pracy z tym, plus raz po raz jakieś ciekawe informacje, aktualizacja tego, co na blogu, więc serdecznie też zapraszam do zapisania się do tego newslettera, gdzie naprawdę sporo informacji znajdziecie i uzyskacie. No i w zasadzie to by było na tyle. W ogóle jestem głupi, ja się nie przedstawiłem, opowiadałem o sobie i tak dalej. Ja nazywam się Tomasz Chruświcki, jestem trenerem kolarstwa i fizjoterapeutą. Pracuję w gabinecie fizjoterapia biegacza w Poznaniu, tutaj też mieszkam, tutaj też głównie działam. Jestem mężem wspaniałej żony, ojcem wspaniałej i wymagającej córki, no i też ojcem, można tak powiedzieć, naszego psiaka, który właśnie tutaj leży wiernie o poranku obok mnie, czasem na mnie tak spogląda i mówi, co ty gadasz za głupoty, więc on będzie, myślę, kontrolował jakość merytoryczną, będzie sprawował ten nadzór merytoryczny tym podcastem i gdzieś tam tutaj ze mną przesiadywał podczas nagrań. Jak widzicie, jest bardzo cicho, wczuł się w rolę. Także to by było na tyle dzisiaj. Serdecznie ci dziękuję za to, że dotarłeś do tego momentu. I z racji, że mamy nowy rok, to myślę, że warto by było wam coś przekazać. Chciałbym wam życzyć naprawdę tego, co sobie życzycie w nowym roku. Naprawdę nie wiem, co kto ma na myśli. Nie wiem, kto czego będzie potrzebował w tym 2021 roku. Ale naprawdę życzę wam, żeby te marzenia się spełniły, żeby te cele udało wam się zrealizować. I dodatkowo tak od siebie, spokoju i zdrowia. I życzę wam, żebyście, jeżeli nie dbacie jeszcze o swoje zdrowie, to zaczęli o nie dbać. W niedzielę, a więc pewnie już się pojawi się wpis na Instagramie oraz Facebooku, gdzie przekazuję wam 10 podstawowych kroków do zdrowego treningu i zachęcam was do przejrzenia tego i zaczęcia realizacji w 2021 roku. Przepraszam. Teraz myślę, że przez najbliższe kilka miesięcy będziemy mieli ten problem, że będziemy mylić te daty cały czas. Ja już widzę siebie w gabinecie, jak będę w kartach wpisywał ciągle 2020. Ale cóż, takie jest życie. Naprawdę. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku podcastu.